Witam Państwa w najnowszym odcinku cyklu Kulisy Historii. Witam Państwa w Centralnym Przystanku Historia przy ulicy Marszałkowska 107 w nowym studiu. A dzisiaj mam przyjemność gościć panią dyrektor Marzenę Kruk, dyrektor właśnie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Cały projekt, który my jako odbiorcy możemy obserwować za pośrednictwem strony internetowej straty.pl. Czym on tak naprawdę jest?
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze. Strona internetowa www.straty.pl to przede wszystkim miejsce, w którym można znaleźć informacje z ogromnej bazy danych. Bazy danych, którą budujemy jako państwo polskie, bo to nie jest wyłącznie dzieło Instytutu Pamięci Narodowej, od 2006 roku. W 2006 roku Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ośrodkiem Karta zainaugurował ten projekt. Projekt Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką 1939-1945. Tak brzmi pełna nazwa tego projektu dokumentacyjnego. Celem i ideą tego projektu przede wszystkim było i nadal jest udokumentowanie możliwie szeroko na materiałach archiwalnych, ale też na relacjach od osób prywatnych, wszelkich strat osobowych, czyli ofiar śmiertelnych, które polska społeczeństwo polskie poniosło w okresie II wojny światowej, podkreślę, pod okupacją niemiecką, w wyniku działań III Rzeszy Niemieckiej, ponieważ są inne projekty dedykowane okupacji sowieckiej, ale też zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Ten projekt dedykowany jest wyłącznie ofiarom i osobom represjonowanym przez III Rzeszę Niemiecką. Z jednej strony dążymy do tego, i takie były założenia tego projektu, aby poznać imiona i nazwiska, czyli zawołać po imieniu, jak pisał poeta, te wszystkie osoby, które poniosły śmierć, ale też te osoby, które doznały jakichkolwiek represji ze strony niemieckiej. Z drugiej strony chcemy w ten sposób wybudować pewien wirtualny pomnik pamięci, ponieważ naszym zadaniem jest pamiętać. Pamiętać o ofiarach II wojny światowej, pamiętać o ofiarach systemów totalitarnych. Taką misję parlament zapisał w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Realizowanie takiej misji o zachowaniu pamięci, o ogromie strat i ofiar poniesionych przez naród polski w okresie zmagań z systemami totalitarnymi powierzono Instytutowi Pamięci Narodowej. I realizując między innymi ten projekt, staramy się tę misję wypełniać.
Tutaj widzimy taką wirtualną końcówkę dzieła, bo rzeczywiście jest wyszukiwarka, gdzie możemy wrzucić imię, nazwisko, nie wiem, ojca, dziadka, dalszych członków rodziny, znajomych, czy w ogóle osób, które poszukujemy jako obywatele, badacze, dziennikarze. A jak się ta wiedza, jak to się mówi fachowo, agregowała, zbierała?
Przede wszystkim na samym początku, w 2006 roku, instytucje, ponad 30 instytucji, więc wszystkich tutaj nie jesteśmy w stanie wymienić, ale wszystkie te instytucje, które w projekt się zaangażowały, otrzymały pewne środki, aby na podstawie dokumentów, na podstawie publikacji dostępnych na rynku wydawniczym, przygotować bazy danych tak jakby ze swojego obszaru działania. Wiele instytucji kultury, podległych Ministerstwu Kultury, które zajmują się tą, może nie polityką, ale zajmują się i prowadzą działania mające na celu upamiętnienie ofiar II wojny światowej. Wiele placówek muzealnych, które działają w dawnych obozach koncentracyjnych, w miejscach zagłady, ale też Polski Czerwony Krzyż przyłączył się do tej akcji. Pracowano nad tym, aby do tych baz danych cząstkowych wprowadzić jak najwięcej informacji pochodzących z dokumentów tych instytucji, o których tu wspomniałam, ze zbiorów archiwalnych przechowywanych i wytwarzanych przez te instytucje. Potem przez ośrodek Karta te dane zostały połączone w jedną centralną bazę i w kolejnych latach były uzupełniane. Do roku 2008 bezpośrednio zadania związane z tworzeniem tej bazy były powierzane ośrodkowi Karta, a do 2021 roku to zadanie w ramach konkursu realizowane było przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie. Od lutego 2022 roku już bezpośrednio uzupełnianiem bazy, porządkowaniem tej bazy zajmuje się Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Ten projekt jest też kolejną próbą policzenia tych osobowych strat, które państwo polskie poniosło w okresie II wojny światowej ze strony okupanta niemieckiego. To jest trudne zadanie, ponieważ nawet te inicjatywy wcześniej podejmowane, czy zaraz po wojnie, czy w latach 60., kiedy był znacznie krótszy okres od zakończenia wojny, nie zakończyły się 100% powodzeniem. Nigdy do tej pory, a przecież za rok będzie 80. rocznica zakończenia II wojny światowej, nie udało nam się zliczyć, a już na pewno nie nazwać po imieniu, zawołać po imieniu wszystkich ofiar i tych śmiertelnych, ale i tych wszystkich osób, które doznały innych represji w okresie II wojny światowej. Dlatego mamy nadzieję, że ten projekt nie zostanie zakończony w takim stanie, jak jest, i dlatego ciągle go uzupełniamy i ciągle nad nim pracujemy. I dlatego też chcemy zaproponować Polakom, aby pomogli go uzupełnić.
To teraz takie zadam pytanie, które dla pani, jako dla zawodowego archiwisty, dyrektora dużego, jednego z największych w ogóle, nie tylko w Polsce, ale w Europie archiwów. Takie pytanie, ile jest tak naprawdę rekordów? Ile rekordów, na ilu rekordach archiwum pracuje?
Czy to jest w ogóle rekordach w bazie straty.pl?
Tak.
To nie jest wcale taka łatwa do udzielenia odpowiedź na to pytanie, ponieważ w bazie mamy ponad 5,5 miliona rekordów, ale to nie znaczy, że to jest 5,5 miliona osób, ponieważ te rekordy często odnoszą się do jednej osoby. I to też nie jest tak, że te rekordy powielają informacje. Czasem tak jest, że z różnych źródeł w stosunku do jednej osoby mamy różne informacje. I to też jest jeden z aspektów naszej obecnej pracy, czyli staramy się połączyć te informacje w jeden rekord. Nie zawsze jest to możliwe, ponieważ baza źródłowa jest bardzo różna. Czasem mamy dokumenty, które mówią nam tylko imię i nazwisko. Czasem mamy dokumenty, gdzie tych informacji o osobie represjonowanej czy osobie zamordowanej mamy znacznie więcej. I kiedy archiwista, historyk staje przed dylematem i widzi rekordy dotyczące osoby o tym samym imieniu i tym samym nazwisku, nie zawsze ma pewność, że to jest jednak jedna i ta sama osoba, bo ktoś mógł być najpierw przetrzymywany na Pawiaku, a potem wywieziony do obozu, a jeszcze później mógł być zwolniony i złapany ponownie i trafił do innej jednostki. Więc tych rekordów na temat jednej osoby może być kilka w bazie. Staramy się je połączyć i wtedy, kiedy mamy pewność, że one dotyczą jednej i tej samej osoby, to je łączymy. W tej chwili wiemy, że ponad 1 milion ofiar śmiertelnych znajduje się w bazie.
Wspominała pani dyrektor o tym, że żeby ci wszyscy, którzy o stronie wiedzą, żeby, zresztą to jest też informacja, która znajduje się na stronie, proszę państwa, w jednej z zakładek, żeby właśnie zgłaszać poszczególne ofiary, poszczególne osoby represjonowane. W jaki sposób to można robić, żeby ta informacja była wiarygodna i przez państwa po prostu poważnie.
Każdą otrzymaną informację weryfikujemy. Warto może jeszcze wspomnieć, zanim do końca odpowiem na to ważne pytanie, że u samego zarania powołana została komisja, zespół taki metodyczny, zespół specjalistów, który przygotował założenia merytoryczne tej bazy. Usystematyzowano wiedzę dotychczasową, taką jaką mieliśmy, przyjęto konkretne kategorie represji i w ten sposób na tej bazie nadal pracujemy. Przypisujemy do konkretnych kategorii, do konkretnych form represji poszczególne osoby. To jest bardzo ważne, bo nie tylko możemy wyszukiwać osoby po nazwisku, ale po formie represji. Baza daje nam ogromne możliwości poznawcze nie tylko dla osób indywidualnych i nie tylko dla rodzin, ale również dla badaczy, dla dziennikarzy, ponieważ można te dane sortować po na przykład kategorii represji, jakiej doznała osoba, po miejscach represji. To też jest baza, która naukowcom dostarcza konkretnej wiedzy i może im pomóc w dalszych badaniach i w dalszych opisywaniu tego, co działo się w okresie II wojny światowej. I żeby ta informacja była jak najbardziej precyzyjna, ta, której udzielają nam też osoby spoza archiwum czy spoza instytucji badawczych, przygotowaliśmy specjalny formularz kontaktowy na stronie projektu www.straty.pl i tam można wypełnić konkretne rubryki, wpisać konkretne informacje, ale można też zwyczajnie wysłać do nas tradycyjną pocztą opis represji, jakich doznała osoba, której w bazie w tej chwili nie ma, a w rodzinie wiadomo, że taka osoba była, że została zamordowana, albo była przetrzymywana w obozie, albo była skazana przez niemieckie sądy, albo była przesiedlona, albo wywieziona na roboty, albo żołnierz z okresu wojny obronnej, wojny września 1939 roku poszedł na wojnę, ale nie wrócił, bo taka kategoria też w bazie się pojawia. Te wszystkie informacje można nam za pośrednictwem poczty tradycyjnej listu wysłać. Zachęcamy do tego, aby jeśli w rodzinach są dokumenty, które potwierdzają doznane represje, które są opisane, czy to w kwestionariuszu na stronie, czy w wysyłanym nam liście, żeby kopię tych dokumentów dołączyć. Zaraz po wojnie masowo działały sądy i była instytucja uznania osoby za zmarłego. Oczywiście teraz też jest taka możliwość, ale wtedy te sądy naprawdę na masową skalę wydawały rodzinom takie potwierdzenia, bo były one po prostu potrzebne do dalszego funkcjonowania tym rodzinom. Często teraz niestety nie jesteśmy w stanie tych orzeczeń, tych dokumentów sądowych odnaleźć. Nie ma ich już ani w sądach, ani w archiwach państwowych, więc często to postanowienie o uznaniu kogoś za zmarłego, osoby za zmarłą, znajduje się już tylko w rodzinie. Więc jeśli rodzina zechce podzielić się z nami kopią tego dokumentu, to zyskujemy też materiał archiwalny, który uwiarygadnia podaną informację. Warto też powiedzieć, że w bazie mamy kategorię ofiar anonimowych. Wiemy, że w tym miejscu tego dnia zostało na przykład rozstrzelanych kilka czy kilkanaście osób. I takie zdarzenia też są w bazie umieszczone i opisane, natomiast nie znamy nazwisk i być może teraz dzięki zaproszeniu do współpracy i do współtworzenia tej bazy, uzupełniania informacji, które już tam się znajdują przez Polaków, uda nam się te anonimowe osoby zamienić na imiona i nazwiska.
To bardzo ważna informacja. Proszę Państwa, to co Pani Dyrektor teraz powiedziała, w jaki sposób uwiarygodnić jeszcze te wszystkie informacje. Proszę dołączać po prostu oryginalne dokumenty, czy kopie, skany oryginalnych dokumentów, które już są chyba uznawane jako dokumenty, prawda? Profesjonalny skan jest
No, to jest dłuższa dyskusja, no tak, ale odwzorowania wierne. Tak, moglibyśmy o tym długo rozmawiać, to oddzielny temat, ale kopie dokumentów zawsze są dobrym pomysłem, aby je do takiego formularza dołączyć. Można też przyjść do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, czy tutaj w Warszawie na Placu Krasińskich, czy na Kłobuckiej, ale też do oddziałów i delegatur na terenie całego kraju. Są archiwiści, którzy są dedykowani do zajmowania się tym projektem. Na pewno udzielą wszelkich informacji, pomogą wypełnić formularz. Jeśli ktoś nie chce rozstawać się z oryginałem dokumentu, co jest dla nas w pełni zrozumiałe, może go przynieść, my go skopiujemy, potwierdzimy za zgodność z oryginałem i oddamy oryginał. Więc tych możliwości kontaktu z nami jest naprawdę wiele. Są na stronach internetowych dedykowane adresy mailowe, są numery telefonów, ale będziemy też starali się szeroko informować i bezpośrednio kontaktować się z osobami, które mogą nam udzielić informacji.
Panie dyrektor, a czy istnieje szansa zintegrowania tego systemu, czy połączenia części tego systemu z gigantyczną bazą, którą zgromadził Instytut Jadwaszem? Czy istnieje taka możliwość? No wszak część tych ofiar to byli też obywatele polscy, jak to mówiono, czy wpisywano w ówczesne formularze wyznania mojżeszowego, czy też pochodzenia narodowości żydowskiej. Czy taka możliwość istnieje? No bo ta baza Jadwaszem rzeczywiście też robi ogromne wrażenia. Przecież tam są ludzie, którzy zamieszkiwali na terenach po prostu drugiej RP.
Mogę mieć tylko nadzieję, że to kiedyś będzie możliwe, ponieważ chcielibyśmy bardzo, aby w tej bazie znaleźli się wszyscy obywatele polscy, którzy ponieśli śmierć albo doznali represji ze strony okupanta niemieckiego, w tym również obywatele innych narodowości. Żydowskiej, Romowie. Zresztą w tym projekcie akurat, jeśli chodzi o mniejszość romską, od początku współpracowaliśmy z odpowiednią placówką z Częstochowy, więc pewne informacje mamy, ale stajemy przed takim problemem i musimy sobie z tego zdać sprawę, że wiele zbrodni nie było dokumentowanych imiennie. Żydzi wywożeni z gett. Wielokrotnie nie ma list takich transportów imiennych. Są czasem, kiedy mamy dobrą sytuację, są dokumenty potwierdzające, że taki transport się odbył. Wiemy, ile na przykład osób zostało wywiezionych, ale ich nazwisk nie znamy. Podobnie jest z mniejszością romską. Też nie znamy nazwisk tych osób. Wielu zamordowanych Polaków, zwłaszcza w pierwszych miesiącach wojny, nie znamy ich nazwisk. To były osoby, które zaraz jak wchodziły wojska niemieckie, były rozstrzeliwane w różnych miejscach. Ofiary na przykład bombardowań. Wydaje mi się, że musimy też pogodzić się z tym, że może nam się nie udać opisać po imieniu i nazwisku każdej ofiary. Niemniej będziemy próbowali to robić. Ja mam nadzieję, że kiedyś my jako ludzkość będziemy gotowi do tego, aby stworzyć jedną wspólną bazę ponad wszelkimi podziałami ofiar II wojny światowej. Mam nadzieję, że uda nam się nawiązać współpracę z Jadwaszem i w tym zakresie. Podejmowaliśmy już takie działania. Jeśli chodzi o tę współpracę, były lepsze okresy, są i były trudniejsze, ale może kiedyś będzie to możliwe. My udostępniamy dokumenty, współpracujemy nie tylko. Z Jadwaszem ta współpraca jest bardzo trudna, ale na przykład z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie już wygląda zdecydowanie lepiej. Od lat współpracujemy i mam nadzieję, że te ogromne zbiory danych i informacje, które przez te wszystkie placówki są zbierane, będzie możliwa któregoś dnia do włączenia również do tej bazy, za którą odpowiada Instytut Pamięci Narodowej, bo wszystkie te ofiary, które były obywatelami polskimi, powinny się tam znaleźć.
De facto pani dyrektor przyznała się do tego, czy też przyznała to, co i tak jest powszechnie wiadomo, że archiwa to są dobra strategiczne i de facto tak jest, jak patrzę na przykład na funkcjonowanie archiwów rosyjskich, niemieckich, bo z tych zdarzało mi się, czy zdarza, czy próbuję korzystać, bo to czasami się tylko opiera o próbę. Ale tak nie jest na przykład z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. I mówię to, proszę Państwa, nie dlatego, żeby powiedzieć pani dyrektor komplement, tylko dlatego, że rzeczywiście ta nowa strona inwentarz.gov.pl, tak, bo już mam na stałe ustawione w wyszukiwarce, więc już...
Nie wpisuję już
ręcznie adresu, ale rzeczywiście ten nowy mechanizm, który pani dyrektor wprowadziła, też poszerzania czy uszczuplania, jak się robi kwerendy zakresów tematycznych, jest to naprawdę wielka rzecz. I pani dyrektor, na czym polega fakt, że... No właśnie... Kiedyś próbowałem bardzo podstawowe na przykład informacje ustalić na temat Józefa Mackiewicza, który spędził wszak kawał czasu w Monachium. I to, co dostałem z Bundesarchiv, to było tylko potwierdzenie, że obywatel właśnie o imieniu takim i takim, w latach takich i takich, mieszkał w Monachium. Zdaje się, że był adres, czy dwa adresy jego zakwaterowania w Monachium i to wszystko, co dostałem. A jednak, jak wyszukuję jakichkolwiek informacji, nawet po bardzo ogólnym rekordzie w inwentarzu, jak sobie go uszczegółowię, no nagle mi się wyświetla cała ilość informacji, ale łącznie z tym, jaki organ wytworzył na przykład dane dokumenty, gdzie one były pierwotnie składowane, gdzie są obecnie, jaka jest sygnatura. Często bardzo szczegółowe i dokładne opisy tego dokumentu, na jakiejś puli archiwów, teczki, co się w ogóle w niej znajduje, ilość zdjęć, ilość kart z tekstem i tak dalej, i tak dalej. No to jest gigantyczna robota.
Zdecydowanie gigantyczna robota, tak, od wielu lat pracujemy. Właściwie w jednym pytaniu zadał mi pan redaktor dużo pytań. Postaram się i poruszył wiele zagadnień. Może warto zacząć od tego, że ideą utworzenia tego archiwum było zapewnienie dostępu do tych dokumentów. Więc od samego początku pracy w Instytucie Pamięci Narodowej naszym nadrzędnym celem i zadaniem jest ułatwienie dostępu do materiałów archiwalnych, które nam powierzono, którymi się opiekujemy, które gromadzimy, opracowujemy po to, aby je udostępniać. Taki był cel. Te materiały były przez lata niedostępne, dostęp był ograniczony, były ściśle tajne, były bardzo reglamentowane, bo nie można powiedzieć, żeby w całą dekadę lat 90. naukowcy nie mieli żadnego dostępu. Owszem, mieli, ale to był bardzo, bardzo utrudniony dostęp. Ale już sami obywatele...
Ja nawet znam takich dziennikarzy, przepraszam, że wchodzę w słowo, czy badaczy, którzy są niechętni na przykład Instytutowi Pamięci Narodowej, ale mimo wszystko część kwerend zaczynają od tego archiwum. I często inwentarza, bo jest najłatwiej niż gdzieś tam się pofatygować.
Cieszy mnie.
To nawet tak działa.
Cieszy mnie to, ponieważ przez lata i w niektórych środowiskach nadal taki obiegowy pogląd jest. Bardzo się zmieniło i to, co przez lata próbowano o zbiorach archiwalnych Instytutu mówić, że to są nic niewarte ścinki papieru, wielokrotnie odbijane, kserowane, fałszowane akta SB, ale też akta IPN-u, to było
równoznaczne.
I takie dyskredytowanie tego zasobu. A prawda jest taka, że są to materiały, które są częścią Narodowego Zasobu Archiwalnego, bez wglądów, które bez zapoznawania się, z którymi naprawdę trudno jest pisać rzetelne prace naukowe dotyczące okresu PRL-u, związane z funkcjonowaniem tego systemu na ziemiach polskich, komunistycznego systemu na ziemiach polskich. Ale wracając do wcześniejszego pytania. Powstaliśmy po to, aby te dokumenty udostępniać, aby je opisywać, aby je pokazywać z jednej strony badaczom, dziennikarzom, ale z drugiej strony, i to przez wiele, wiele lat w centrum, i nadal są te osoby w centrum, ofiarom systemu komunistycznego w Polsce. Po to powstał Instytut Pamięci Narodowej, aby osoby, które doznały represji ze strony komunistycznego systemu, mogły się z tymi materiałami archiwalnymi zapoznać. I dlatego od początku konsekwentnie budowaliśmy archiwum otwarte na tyle, na ile pozwalały nam przepisy i ustawy, bo warto dwoma zdaniami wspomnieć, że większość zasobu uzarania, którym Instytut Pamięci Narodowej zarządza, to były materiały ściśle tajne. Je trzeba było najpierw odtajnić, znaczy w ogóle najpierw to trzeba było je opisać, uporządkować, odtajnić, i potem mogliśmy dopiero, i ten przełom nastąpił za czasów prezesury świętej pamięci prezesa Janusza Kurtyki, kiedy mogliśmy przystąpić też do takiego już budowania bazy danych, repozytorium danych, mogliśmy zacząć bardziej szczegółowo opisywać ten zasób. I kiedy w 2010 roku w kręgach politycznych zapadły decyzje, a nawet wcześniej zaczęto już mówić o potrzebie publicznego inwentarza archiwalnego, który Instytut Pamięci Narodowej powinien opublikować. Wtedy jeszcze nie mówiono, że to strona internetowa. Ale w pewnym momencie stało się jasne, że żeby być dostępnym, powinniśmy informacje o zbiorach archiwalnych zamieścić w internecie, tak żeby naukowcy, tak żeby badacze, tak żeby też ofiary i ich rodziny mogły zobaczyć, co w naszych zbiorach się kryje. Ten opis i głębia tego opisu, którą publikujemy zarówno na stronach, jak i w naszych czytelniach, bo tu jeszcze to nie jest tak, że to jest jeden do jeden, to co można w ramach systemu cyfrowe archiwum.
Czytelnia jest dokładna.
No, czytelni jest, w czytelni mamy opisany prawie cały zasób na poziomie jednostki archiwalnej i tam w tych bazach, te bazy są dużo szersze. W internecie publikujemy te rekordy, co do których mamy absolutną pewność, że dotyczą tej osoby, której nazwisko widnieje na teczce, ponieważ żeby opublikować rekord, informacje o danym materiale archiwalnym, musimy tę teczkę po prostu fizycznie wziąć do ręki, zweryfikować wszystkie informacje, być pewnymi, że to, co będziemy publikować, jest zgodne ze stanem faktycznym materiałów, które mamy w naszych zbiorach archiwalnych. Stąd ta różnica. Ustawa dokładnie mówi, jakie elementy opisu materiałów archiwalnych powinny znaleźć się w inwentarzu archiwalnym. Ale to, co ważne, my bardzo uważnie wsłuchujemy się w potrzeby naszych użytkowników. I to, że zmienia się inwentarz archiwalny, nie tylko wizualnie, ale zmienia się też funkcjonalnie, i że coraz lepsze są i coraz bardziej precyzyjne wyszukiwarki. To, że ten inwentarz archiwalny jest przygotowany z myślą nie tylko o polskojęzycznym odbiorcy, ale również tym, który posługuje się językiem angielskim. To jest rzadkość nawet za granicą, że buduje się wyszukiwarki czy inwentarze w taki sposób, że oczywiście tytuły zostają po polsku i te informacje zostają najważniejsze po polsku, ale cały aparat, który opisuje daną jednostkę archiwalną, czy te przyciski pozwalające na wyszukiwanie, są w języku angielskim. A w tej chwili język angielski, no to jest język, którym posługują się...
Współczesna łacina.
Tak, ja tylko współczesna jako... łacina, i wszyscy się nim posługują. Ciągle pracujemy nad tym narzędziem. Ono będzie, mam nadzieję, jeszcze lepsze, jeszcze bardziej precyzyjne. Właśnie po to, żeby te materiały archiwalne stały się dostępne, a wiedza z nich płynąca mogła służyć opisowi historii zgodnie z tym, jaka ta historia była. Po to, żeby badacze mieli łatwiejszy do niej dostęp. Bo to nie jest kwestia tylko zmiany inwentarza archiwalnego, ale to jest też kwestia narzędzi, które zbudowaliśmy w ostatnich latach, które niektórym badaczom pozwalają mieć dostęp do materiałów archiwalnych z Instytutu, przechowywanych w Instytucie Pamięci Narodowej, bez wychodzenia z domu.
A to jest już w ogóle piękne narzędzie. Ja tylko jako puentę tego, co pani dyrektor powiedziała, opowiem o takich moich najnowszych poszukiwaniach, researchu dotyczącego sfery, proszę Państwa, Bliskiego Wschodu. I nawet nie spodziewałem się, nie wiedziałem, że taka ilość bardzo ciekawych materiałów, głównie wojskowych, tak się złożyło, ale też byliśmy też w strefie wpływów i handlowaliśmy bronią w poprzednim ustroju na potęgę z Syrią, Jordanią i Iranem, krajami ościennymi. Znalazłem, proszę Państwa, na przykład dokument i on już był zeskanowany, bo rozumiem, że nie wszystkie są zeskanowane, no, niektóre są zeskanowane. Z wizyty, zdaje się, w 1988 roku w Polsce Yassera Arafata, ówczesnego przywódcy OWP, wytworzony przez BOR, z całą trasą jego przejazdu, kto był kierowcą, jakim autem jechał, gdzie mieszkał, no w ogóle kapitalny dokument. I właśnie ten mechanizm, o którym pani mówi, inwentarza, to jest taki też mechanizm, który doskonale dla mnie służy, mówię o swojej, tylko o swoim przypadku, do robienia różnych kwarent, bo czasami mam jeden trop i właśnie tak sobie, jak już dokładniej zaczynam, mówiąc językiem komputerowym, klikać, czasami się doklikuję bardzo ciekawych informacji albo znajduję zupełnie z pozoru na początku dla mnie wydające się nieistotne tropy, a właśnie to klikanie w tym inwentarzu potwierdza mi, że na przykład miałem błędny trop albo że właściwym tropem te dokumenty mi w jakimś bardzo konkretnym kierunku doprowadzają, na przykład do wytwórcy tego dokumentu, nie wiem, Departamentu Pierwszego, konkretnego Wydziału Departamentu Pierwszego, Drugiego, kapitalne narzędzie. Państwa odsyłam jeszcze raz na stronę straty.pl, zwłaszcza tych wszystkich, którzy poszukują swoich bliskich bądź chcą udostępnić dla opinii publicznej, dla Instytutu i całego tego projektu, również, który, jak pani dyrektor mówiła, wiele lat powstawał, odsyłam państwa na stronę straty.pl i bardzo dziękuję pani dyrektor za rozmowę.
Bardzo dziękuję.